Ottenbacher tutaj głosił, mówił o Królestwie Bożym. Chciałem dzisiaj troszeczkę pójść dalej w tym temacie, coś więcej powiedzieć, może troszeczkę inaczej. A że w związku z tym, że też na naszej grupie domowej w tygodniu przez ostatnie kilka miesięcy rozważamy pewien fragment, który według mnie jest aż naszpikowany takimi rzeczami związanymi z Królestwem Bożym. No to chciałem dzisiaj coś powiedzieć na ten temat. Mam nadzieję, że mi się uda. Rozważamy na grupce kazanie na górze, tak? Kazanie na górze to są trzy rozdziały z Ewangelii Mateusza. Nie rozważymy teraz wszystkiego, bo to są trzy rozdziały, ale chciałem tak ogólnie jakby zebrać te wszystkie zasady, które tam są umieszczone. I jakiś wspólny mianownik do tego wziąć. Tak, a więc o Królestwie Bożym w kazaniu na górze. Poza tym jeszcze nie skończyliśmy rozważać tego kazania na górze, więc nie będzie o całym, także chłopaki z grupki sorry, będzie może powtórka, ale może będzie coś nowego. Dobrze, a więc nie wiem, czy pamiętacie to kazanie dwa tygodnie temu. Frank mówił o Królestwie Bożym, o tym, że Królestwo Boże przychodzi i że Królestwo to jest Boże panowanie, że to jest coś, co jeżeli Królestwo przychodzi do mojego życia, to Bóg przychodzi do mojego życia, tak? Że ile dam Bogu panować w swoim życiu, tyle będzie Królestwa Bożego. Wiesz, w niebie na przykład, tak? Wszystko staje na baczność przed Bogiem, tak? Bo po prostu jest Bóg, tak? Na ziemi po prostu diabeł ma prawo do człowieka, bo człowiek zgrzeszył i jest bałagan, tak? Ale od czasu do czasu Bóg przychodzi, tak? Bóg przyszedł w Jezusie i umożliwił nam, żebyśmy mogli być zbawieni, tak? I to jest Królestwo Boże. Tutaj przychodzi Boże panowanie, bo my się zmieniamy, bo Bóg nas dotyka, tak? Ktoś może być uzdrowiony, tak? To jest przyjście Bożego Królestwa, bo Bóg przychodzi do ciała i je naprawia, tak? I Boże panowanie przychodzi do człowieka, tak? Bóg może kogoś dotknąć, tak? Że ktoś może czuć się dotknięty przez Boga i to też jest Królestwo Boże, bo Królestwo Boże wtedy przychodzi. Boże panowanie. I wiecie, Królestwo Boże jest w tych przejawach mocy, w uzdrowieniach, w znakach i cudach i tych rzeczach, o których mówił Frank na kazaniu. Natomiast chciałbym dzisiaj mówić bardziej o Królestwie, które przychodzi do naszego życia w taki sposób, że my się zmieniamy, że nasze życie się zmienia, że jest jakaś zmiana, tak? Że w codziennym życiu, kiedy podejmujemy codzienne wybory, kiedy podejmujemy pewne decyzje, Bóg przychodzi do tych decyzji, Bóg przychodzi do tych relacji, które mamy z ludźmi i wtedy to też jest Królestwo Boże, bo Bóg zaczyna panować w naszym życiu, tak? Nie wiem, czy rozumiecie. W opowieści z Narni, w pierwszej części to było ciekawie pokazane, że to złe królestwo, tak, to była ta zła królowa i ten mróz, tak, który trzymał. Jak przychodził tak, ten Aslan, tak, to królestwo złe, czyli mroźne, się topiło, tak? I jakby temperatura wysoka, tak, to był takim synonimem tego czegoś dobrego. Że to jest coś więcej, to jest jakby obszar działania Boga, tak? Dobrze. Czyli Królestwo Boże w codziennym życiu. Dobrze, i no chciałem zacząć od pierwszej rzeczy, którą jakby wyodrębniłem, wyselekcjonowałem z tych wszystkich wersetów. Ja nie będę wszystkich wersetów czytał, nie będziemy czytać całego fragmentu. Jak będę do czegoś się odnosił, no to wtedy po prostu przeczytam, podam który to rozdział i werset i przeczytam. Sprawa dotyczy Ewangelii Mateusza, rozdział 5, 6 i 7. Kiedyś miałem takie powiedzonko, taką myśl, którą się dzieliłem, że słuchajcie, jeżeli moje myśli, jeżeli to, co ja myślę, ludzie by widzieli, to byłoby straszne. Nie? Jeżeli, wiecie, tak jak czytaliście, jak nie czytacie, to czytaliście pewnie komiksy, tak? No tam są takie dymki, tak? I jak ktoś mówi, to jest dymek, tak? Ale jak ktoś myśli, to też jest dymek. I to widać, tak? Ja swego czasu bardzo dużo czytałem komiksów i byłem takim zapalonym czytelnikiem komiksów i później sobie myślałem, Boże, jakby moje myśli były widoczne dla wszystkich ludzi, to byłaby masakra. Pomyśl o swoich myślach, co ci przez głowę przechodzi i pomyśl, czy to byłoby ok, czy to byłoby fajne, tak, żeby ludzie znali twoje myśli, a dlaczego byłoby źle. Czy byłby wstyd? Czy byłaby porażka, tak? No, po części na pewno tak, bo przez głowę nam przechodzą różne myśli. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Kazaniu na Górze Jezus mówi o rzeczach, które dotyczą myśli, zanim one będą dotyczyły czynów, tak? Na przykład zakon mówił tak, nie zabijaj, tak? Albo nie cudzołóż, tak? A Jezus wskazuje na rzeczy, które zaczynają się wcześniej, czyli one zaczynają się w myślach. Na przykład 5:28. Jezus mówi, że a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim, tak? Nie cudzołóż, to było przykazanie, tak? I jak ktoś cudzołożył, to był grzech, tak? Jak ktoś nie cudzołożył, to nie był grzech, tak? Ale Jezus mówi tutaj, że słuchajcie, to jest wcześniej coś się dzieje, tak? To cudzołóstwo się wcześniej zaczyna. To nie jest tak, że jak cudzołóstwo się dokonało, tak, fizycznie, tak, to jest właśnie ten grzech, tak? Więc mówi, że to zaczyna się wcześniej. Na przykład zobaczcie jeszcze 5:22. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A nie, to było wcześniej. 21-22. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto gniewa się na brata swego, pójdzie pod sąd. Czyli nie zabijaj. Nie zabijaj nie wystarczy. Nie gniewaj się. Tak? To już jest coś wcześniej. Zanim zabijesz, zwykle się gniewasz, tak? Jeżeli ktoś zabije, to się zwykle gniewa. Przepraszam, nie mówię, że zabijacie. Tak? Czyli rzeczy zaczynają się wcześniej w myślach, tak? I wiecie, my możemy, wiecie, naprawdę tutaj w kościele, czy na grupach, czy w takim, będąc ze sobą, naprawdę możemy napiętnować różne grzechy, możemy mówić, że słuchaj, że no tego nie wolno, tak, że nie wolno pić, że nie wolno brać narkotyków, że możemy napiętnować palenie, czy zabijanie, czy prostytucję, czy gwałty i tak dalej. Natomiast musimy rozprawić się z grzechami, które są w nas, których nikt nie widzi, tak? Często my tak też nawzajem nie widzimy tych grzechów. Dlatego musimy siebie sami badać, tak? Pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, tydzień temu pastor coś o tym mówił, że musisz siebie badać, tak? Musisz badać swoje serce, swoje myśli i no, swój stan, tak? Zanim cię ktoś jakby, że ktoś cię skonfrontuje, tak? Jak cię ktoś skonfrontuje, to oczywiście też się zbadaj, tak? Ale musisz badać swoje myśli, to co robisz. A więc możemy napiętnować rzeczy, grzechy zewnętrzne, ale one zaczynają się od wewnątrz. One zaczynają się od myśli i nie chcę, żeby ktokolwiek z was był potępiał sam siebie za złe myśli, bo złe myśli przychodzą i odchodzą, tak? Ale chcę, żeby każdy z nas, żebyście zobaczyli, że nie możemy pielęgnować tych myśli, tak? Myśli mogą się pojawić, ale jeżeli będziesz się pielęgnował, to one będą grzeszne, tak? Zobaczcie na te przykłady, o których powiedziałem. Na przykład gniew, tak? Jeżeli gniew się pojawi, no sorry, no nic się nie stało. Naprawdę nic się nie stało. Ale jeżeli będziesz ten gniew pielęgnować i myśleć cały czas o nim, z prawa, z lewa, z tyłu, z przodu i dlaczego rozważać to, no to po prostu ten urośnie i coś się pojawi na zewnątrz, tak? W końcu góra lodowa wyjdzie troszeczkę ponad. Bo wiesz, tak samo z cudzołóstwem, tak? Każdy, kto patrzy na niewiastę, pożąda, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Ale mieliśmy dyskusję na męskiej grupce na ten temat. Niezłe to, co? Tak, to jest tak samo. Spojrzenie nie jest grzeszne, ale to drugie spojrzenie może być grzeszne, tak? I pielęgnowanie tego może być grzeszne. Dobrze. Czyli bądź świadomy tego, że grzech zaczyna się od myśli i możesz te myśli zatrzymać i świadomy iść w innym kierunku. Możesz obciąć ten taki cykl myślowy, który masz, jeżeli zobaczysz, że on może prowadzić do czegoś złego. Dobrze, dalej. Zauważyłem, że w pewnych fragmentach Jezus mówi, Jezus się powtarza, tak? Ale powtarza się dlatego, że mówi na przykładach i chce coś zaakcentować. Jednym z powtórzeń jest: a ja wam powiadam. Jeden fragment już przeczytałem. 5, 21, 22. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha stanie przed Radą Najwyższą. Dobrze. Później jeszcze dokładnie ten sam werset, 27-28. Słyszeliście, iż powiedziano: nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. I przeczytałem wam dwa, są jeszcze trzy takie segmenty, o których Jezus mówi. I wiecie, zanim Jezus powie: a ja wam powiadam, mówi: słyszeliście, iż powiedziano, i odwołuje się do zakonu, tak? I wiecie, jeżeli odwołujesz się do zakonu i patrzysz, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, no to spoko. Czy ja zabijam? Nie zabijam. Czy ja cudzołożę? Nie cudzołożę. No i możesz poczuć się lepszym, może poczuć się, no jak nawet jak nie lepszym, to takim samym, tak? Jak wszyscy tutaj, nie? Jak wszyscy w grupie. Czegoś nie robię, więc jest okej, tak? Ale jak już wcześniej powiedziałem i zobaczcie tę konstrukcję, jak ona wygląda, to nie wystarczy. To nie wystarczy, że czegoś nie robię i już jest okej, tak? To nie wystarczy, że czegoś nie robię i jest okej. To nie wystarczy w niektórych sytuacjach, że robię coś powierzchownie i jest okej, tak? Czasami coś robię i to nie jest dobre, bo robię to powierzchownie. Nie wiem, można, nie wiem, kochać żonę, tak? Powierzchownie. Mogę dać kwiatek, pocałować, ale po prostu nie będzie tego czegoś, tej miłości, tej relacji, tak? I wszystkie rzeczy zewnętrzne są zrobione, tak? I nic więcej, tak? Widziałem taki, trudno mi będzie to wytłumaczyć, ale postaram się, taki rysunek, taki satyryczny. Siedzi facet, trzyma gazetę w fotelu, kobieta prasuje, zwały rzeczy do prania, do prasowania, zawalona, dzieci płaczą, dwójka, ona po prostu się uwija, a on sobie siedzi z gazetą. I drugi rysunek, identyko, taki sam jak ten, przy czym na desce do prasowania stoi dzbanek z różą, nie? I pod tym pierwszym obrazku jest napisane zwykły dzień, a pod tym drugim obrazkiem jest napisane Dzień Kobiet. No i tak czasami wygląda, nie? Że robimy rzeczy powierzchownie. Jezus mówiąc, a ja wam powiadam, jakby niszczy to myślenie kategoriami zakonu, żeby nie przekroczyć i żeby nie zrobić więcej niż trzeba. Ale zobacz, jak zachowuje się serce człowieka, gdy dotyka go zakon. W dalszych częściach jest napisane tak. Kto by cię przymuszał, ażebyś szedł z nim jedną milę i z nim dwie? I jak zachowuje się serce człowieka, kiedy go dotyka go zakon? On idzie, okej, ktoś go poprosił, idzie tą milę, ale patrzy, czy już ta mila jest, czy już mija, czy nie mija, tak? Czy już zrobił to, co powinien, to, co miało być zrobione, czy nie zrobił? Jak już jest, zrobił? Dobra, pa. Tak? To jest myślenie kategoriami zakonu, czyli po prostu, żeby było zrobione to, co ma być zrobione i nic poza tym. Nic więcej. A Jezus w kazaniu na górze mówi, jeżeli ktoś by cię prosił, 5:41, a kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę i z nim dwie? Kochaj bliźnich. No dobra. Ale kto jest tym moim bliźnim? To znaczy, że wszystkich? Czy poszczególnych, tak? Kto jest moim bliźnim? I już jest kalkulacja. Kogo to mam kochać? W dzisiejszych czasach takie myślenie, kiedy mi się wydaje, że są nade mną takie sztywne przykazania i zakon, jest na przykład wtedy, kiedy ludzie myślą, że na przykład muszą chodzić do kościoła w niedzielę, tak? I mówią, no w każdą niedzielę muszę chodzić do kościoła? I można by powiedzieć, a ja wam powiadam, nie tylko w niedzielę, ale i w poniedziałki. Jak ktoś się zastanawia, bo są takie dylematy, czy dziesięcina z brutto, czy z netto? A ja wam powiadam, ani z brutto, ani z netto, tylko 20%. To powiedzmy jakiś tam przykład, no. Ale zobaczcie, że jeżeli twoje serce myśli, że Bóg coś od ciebie wymaga, coś jest jakaś sztywne takie żądanie, to ono zrobi tylko tyle, ile trzeba, nie? A nasze serce powinno być większe. Nie kalkulujmy, nie kierujmy się sercem, które chce oddać wszystko. Nie wystarczy żyć dobrze, trzeba dać sobie coś ekstra. Trzeba zrobić coś ekstra. Idź z nim drugą milę, tak? Zrób więcej niż trzeba, niż wypada, niż ktoś oczekuje na przykład. Dalej. Nazewną zasadą, którą udało mi się jakby wyodrębnić, wskazanie na górze jest to, że nasze życie nie jest przede wszystkim po to, aby zmieniać innych. Wiecie, my się czasami bardzo przejmujemy swoją rolą, żeby żeby pokazać innym, że to my należymy do Boga, że my jesteśmy chrześcijanami i tak dalej. I bardzo się tym przejmujemy, bardziej tym może niż sobą i jako swoją taką wewnętrzną integralnością. Podam wam przykłady. Rozdział 5, werset 44. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Zobaczcie, za każdym razem jest mowa do ciebie, tak? Co ty masz zrobić i jaka jest twoja rola? Nie jest nigdzie napisane, że módl się za tych, którzy ciebie prześladują, a oni na pewno przestaną cię prześladować. Tak, nie ma tutaj żadnej obietnicy. Czy na przykład wcześniejsze wersety. Temu, kto 42, czy temu 542, temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Nie jest napisane, że daj, a będzie ci dane. Nie jest napisane pożycz, a na pewno ci odda. Tak? Nie jest napisane, że tam wcześniej nie gniewa się na brata swego, bo na pewno, że ten nieprzyjaciel przestanie cię prześladować, albo rzucić się w ramiona, albo się od razu nawróci. Możliwe, że twoja dobra postawa wpłynie jakoś na drugą osobę. Wpłynie jakoś na kogoś, tak? Ale tu jest napisane, że to jest słowo do ciebie, tak? Że to jest słowo do ciebie i ty masz mieć taką postawę. We wszystkich tych fragmentach jest mowa o twojej postawie i twojej reakcji na to, co się dzieje. Jeszcze jeden fragment a propos twojej postawy, bardzo ciekawy, chyba najbardziej mi się podoba. A czemu widzisz źło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swojego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Powiedziałem, że nasze życie nie jest po to, żeby w pierwszej kolejności, żeby wpływać na innych, żeby zmieniać innych, tak? Ale jeżeli chcesz już zmieniać innych, to jest instrukcja. Wyjmij belkę ze swojego oka. Jest niesamowity 5 werset. Jest napisane, że wyjąć najpierw ze swojego oka belkę. Najpierw ze swojego. Czyli zanim napomnisz kogoś, zanim powiesz komuś coś, wiesz, takiego, żeby to on się zmienił, tak? Musisz wiedzieć, że masz dużo większy problem, bo ty masz belkę. Tak? Zwykle napominamy z perspektywy takiej, wiesz, ja tutaj już trochę wierzę w Boga, nie? I wiem lepiej, nie? Później jest napisane w 5 wersecie, wtedy przejrzysz. Wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz. Czyli wcześniej nie widziałeś sytuacji taką, jaka była, bo coś ci przesłaniało, tak? Tak? Aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Czyli jednak on miał źdźbło. Jednak nie on miał belkę, tylko on miał źdźbło, tak? Nie źdźbło, które okazało się w końcu belką, tylko źdźbło. Jak widzisz swój problem, jak widzisz swoją belkę jasno i wyraźnie, to problemy innych są jak źdźbło. Wtedy możesz spokojnie powiedzieć, podejść, mówić, słuchaj, podejść, wyjmę tam ci coś małego. To naprawdę nie jest nic strasznego. Pomogę ci, tak? A zobaczcie, że bardzo często, jak chcemy kogoś zmienić, chcemy kogoś naprostować, to po prostu wydaje nam się, że on ma niesamowicie wielki problem. Niesamowicie wielką po prostu wielki problem, no. Coś, co musi się zmienić, tak? A jeżeli jesteś świadomy, że ty też masz ten problem, nawet większy, to możesz kierować to w stosunku do niego w taki sposób, że że nie powiększam tego. To jest małe, naprawdę to jest małe. Ja tu mam problemy. Twój problem nie jest straszny. Dobrze. Jesteśmy gdzieś w połowie. Dbanie o sprawy królestwa to będzie ciebie kosztowało. Zobacz, ja chciałem, żebyście zobaczyli, co odkryłem w wersetach w rozdział 5. Przepraszam. Rozdział 6, werset 24 i 25. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, albo drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. No dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym przeodziewać się będziecie. Zobaczcie, że w wersecie 25 Jezus mówi: dlatego powiadam wam, wcześniej było co? Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się. Zobaczcie, że troska, troszczenie się jest służeniem mamonie. Jest niesłużeniem Bogu. Wtedy, kiedy się troszczysz, nie służysz Bogu. Tak? Czy kiedykolwiek w taki sposób myślałeś o tym? Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje. I zobaczcie, co dalej mówi. Jezus mówi, Jezus to jest po prostu takim, prawie że takim dyziem, o którym mówi Zbyszek. Czyż nie, życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A co do odzienia, 28. Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiem wam, nawet Salomon w całej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Nie wiem, jak u was, ale u mnie po każdym z tych wersetów, które przeczytałem, włączały się dwa słowa tylko. Tak, ale. Tak? No tak, tak, tak. Bóg się troszczy o te lilie. Ale przecież ja też się muszę troszczyć, tak? O siebie. Muszę troszczyć się o to, co mam jeść, co mam pić, tak? I czym mam się, w co mam się ubrać. Ale troska nie jest środkiem do tego, żeby troska nie ma mocy sprawczej, tak? Troska nie jest czymś, co ci pomoże wtedy, kiedy czegoś nie masz albo czegoś potrzebujesz od Boga. Wiara jest tym i zaufanie Bogu. Zaraz coś więcej o tym powiem. Troska nie pomaga, troska nie ma mocy sprawczej. Jeden werset, który pominąłem w tym fragmencie, teraz przeczytam. A któż was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Kto może, troszcząc się, coś stworzyć? Nic. Tak? Troska nie działa. Dzieciom się mówi, czy twój płacz coś zmieni? Czy to, że płaczesz i zamartwiasz się, czy to coś zmieni? Coś realnego może zmienić w swoim życiu? No nie, nie może. Ale przecież Bóg wcześniej, jest napisane też w Kazaniu na Górze, że Bóg Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. On wcześniej napisał, że powiedział, że wie, czego potrzebujemy, zanim o tym mu powiemy. To jest dla nas ogromne wyzwanie, aby zobaczyć to, że On zna nasze potrzeby. Że Bóg zna nasze potrzeby. I oczywiście, jak rozmawialiśmy o tej kwestii, po prostu jest coś takiego jak odpowiedzialność, tak, że musimy być jako mężczyźni tak odpowiedzialni za żony i tak dalej, a tutaj z drugiej strony mamy się nie troszczyć. Myślę, że to jest trudno tak wytłumaczyć logicznie, ale myślę, że każdy w sercu wie, czy to, co robi, to jest jego odpowiedzialność przed Bogiem i przed rodziną, czy to, co robi, jest troską i zabieganiem i poddaniem się trosce. Dlatego każdy musi sam siebie badać. Dobrze. I punkt kulminacyjny tego fragmentu jest taki, że Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Co to oznacza? To oznacza, żebyś najpierw zajął się tym, co Bóg chce od ciebie, a później wszystko inne. Żebyś najpierw zajął się tym, czego Bóg chce od ciebie. Nie co cię kuje i co jest pilne i trzeba zrobić. Nie coś, co, że jak nie zrobisz, to będzie głupio, to będzie kicha, czy ktoś może coś dla mnie powiedzieć. Tylko żebyś najpierw zajął się tym, co Bóg chce od ciebie. Gdzie Bóg panuje w moim życiu? Co chce zrobić? Co chce Król? Tak? Gdzie mam pójść? Co mam robić? To jest pierwsze pytanie, najważniejsze. Dobrze. Dalej. Co jakiś czas, jak sobie żyję z Bogiem, czytam Biblię, tak, modlę się, i co jakiś czas słyszę coś takiego gdzieś tam z tyłu za uszami. Coś mi tak woła, tak? Czasami oczywiście to jest tak, że woła to w takim refrenie, tak? Że się cały czas powtarza, że to jest coś ważnego, tak? Czasami oczywiście tam diabeł mi coś mówi, tak? Coś podpowiada. Ale ostatnio Bóg wierzy, że zwraca mi na coś uwagę. I przeczytam werset, po którym powiem, o co mi chodzi. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kłaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kłacze, temu otworzą. I to, co słyszę, ich tam za uszami, co mi dźwięczy po prostu od tygodnia, jakiej książki mnie otworzył, to czytam. Czy Biblii mnie otwieram, to na to natrafiam. To jest to, że Bóg mówi do mnie, proś mnie o różne rzeczy, proś mnie, a dam ci. To jest Boże serce. Czasami mamy zły obraz siebie, czasami grzeszymy i czasami trudno nam prosić. Czasami jest tak, że nawet w kościele mówimy o tym, że wiesz, no ale to nie wszystko jest dobre dla ciebie, więc dlatego pewnie nie dostajesz różnych rzeczy, ale Bóg chce obdarowywać nas. Bóg chce nas obdarowywać. Bóg już nas obdarował wszystkim, czego potrzebujemy, ale Bóg chce obdarowywać nas. Chce nam dawać. On jest dawcą. Proście, a będzie wam dane. Kiedyś, jakiś czas temu, kilka lat dokładnie temu, a może nawet z 10, tak sobie teraz myślę, tworzyłem sobie takie listy modlitewne. Lista modlitewna, czyli po prostu pierwsze miejsce, coś tam, drugie miejsce, coś tam. I jechałem po prostu w modlitwie, kiedy miałem czas z Bogiem, że to są rzeczy, które ja walczę, tak? I powiem wam, były naprawdę niesamowite odpowiedzi od Boga. Niesamowite rzeczy się działy. Lista generalnie działała. To była jak petycja taka do Boga. I ostatnio w tym tygodniu stworzyłem sobie taką listę. Mówię, dobra, Bóg mówi proś, to napisałem listę, proszę, tak? Napisałem tą listę i jakąś taką ciszę słyszę. Nie słyszę, żeby coś Bóg odpowiadał, żeby coś mógł, żeby coś powiedział, żeby... No nic, nie? Cisza i nic więcej. Mówię, nie no, może coś źle z tą listą, patrzę jeszcze raz. I w końcu Bóg powiedział, lista, super. Ale co tak mało? Co to, co tak mało? Ile tu jest punktów? Czy naprawdę tylko tyle chcesz? Czy naprawdę to jest to, co... A ja mówię, ale Boże, to ja myślałem o 2010 i w ogóle, żeby to w tym roku, że niby... A nie, po prostu jak Bóg mówi proś, to chcę, żeby całe twoje serce się plało. Wszystko, co chcesz, wszystko, co chcesz, to mu przedłuż. Powiedz mu, tak? Co tak mało? To, co napisałeś, to sobie sam zrobisz chyba. A gdzie dla mnie miejsce? Ale tak jest, jak przychodzimy do Boga, to czasami myślimy tak jak małe dziecko. Jak Bianka do mnie przychodzi, to mówi, tatusiu, tak z takim błaganiem, czy mogę to? I myśli, że no nie wie, czy da mi to, czy nie. Ja mówię, da, spoko, wiesz. I dla mnie to było pikuś, dla mnie to było nic, żaden kosz, żaden problem, a dla niej to był cały świat. I cały dzień rozkwita, bo dostała coś, tak? Bo dostała coś Lizaka na przykład. No po prostu, i myślę, że tak jest z Bogiem też, że dla Boga to jest nic, żeby coś nam dać. Ale my po prostu musimy naprawdę się otworzyć na to, żeby prosić. I nie myśl, że twoje marzenia jakoś Boga zaskoczył i że On powie hola, hola. To nie jest tak. On po prostu jest otwarty. I wołaj i módl się tak, jakbyś miał Boga, który czeka na długie listy z bardzo, bardzo trudnymi rzeczami. Bardzo trudnymi do wykonania. Nie pisz tej listy tak, jakbyś miał ją sam zrobić. Dobra. Dobrze, to jeszcze na koniec wspomnę o bo tak naprawdę kazanie na górze zaczyna się od 8 błogosławieństw, tak? I nic o nich nie napisałem, one są niby takie sztandarowe dotyczące kazania na górze, więc troszeczkę o nich powiem. Nie o wszystkich oczywiście. Zauważyłem, że połowa z nich dotyczą rzeczy, które... rzeczy w życiu człowieka, któremu coś brakuje, tak? Są błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni... albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I czwarte, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jezus mówi, że błogosławieni ci, którzy po prostu, którym czegoś potrzeba, którzy pragną, którzy mają pragnienie, którzy doświadczają niesprawiedliwości, którzy doświadczają jakiegoś zmagania, jakiegoś cierpienia związanego z tym. Błogosławiony ten, który jest w potrzebie, ten, któremu coś brakuje, który musi coś zawalczyć. Przypomniał mi się taki cytat człowieka, który przeżył Holokaust, który był ocalony z obozu koncentracyjnego. On napisał książkę i w niej napisał takie krótkie zdanie, w którym mówi, że człowiek tak naprawdę nie potrzebuje stanu pozbawionego napięć, lecz potrzebuje zmagań i dążenia do szczytnego celu, realizacji dowolnie wybranego zadania. Tak, czyli my tak naprawdę nie potrzebujemy sielanki, tak? My nie potrzebujemy tak, żeby wszystkie przeszkody puściły. Nie potrzebujemy czegoś takiego. Potrzebujemy miejsca zmagania i wtedy będziemy błogosławieni. Potrzebujemy dążenia. Potrzebujemy cały czas napierania, po prostu, żeby gdzieś się ruszyć, tak? I wiecie, tak sobie myślałem, dlaczego ja wam o tym mówię. Jezus o tym mówi, więc ja mówię, tak? To jest dobry temat, bo tymi słowami Bóg do nas przez ostatnie kilka miesięcy przemawia na grupie. One dotyczą takiego życia codziennego, dotyczą prostych wyborów życiowych, dotyczą myśli, dotyczą tego, co jest nam bliskie. I oczywiście sobie myślałem, no tak, to ten budowanie, taka standardowa odpowiedź, no to budowanie charakteru, tak, musimy mieć zbudowany charakter, żeby jak przyjdzie Bóg w znakach i cudach, to żebyśmy nie byli bezbożnikami, tak? Ale później trochę mi się nie spodobała ta moja odpowiedź i powiedziałem, zaraz, przecież to jest mnóstwo Bożej mocy, to jest mnóstwo Bożego Królestwa. Czy nie potrzeba mocy, żeby po prostu przebaczyć bliźniemu, żeby kochać nieprzyjaciół? Nie potrzeba dlatego Bożej mocy? Potrzeba i to bardzo dużo. I to jest dopiero moc. I to jest dopiero Królestwo Boże potrzebne. Tu dopiero w nas musi Bóg zapanować. Tak? Potrzebujemy Bożej mocy. Potrzebujemy Bożej mocy do tego, żeby iść i głosić Ewangelię Królestwa, żeby głosić Bożą Ewangelię, tak, żeby zdobywać innych dla Jezusa. No ale potrzebujemy też Bożej mocy do tego, żeby Bóg nie tylko panował przez nas w innych ludziach, ale też żeby w nas panował, żebyśmy my naprawdę byli poddani Bogu. Chciałem wam jeszcze jedną rzecz tak opowiedzieć. Bo to było dość takie duże słowo, tak, że nie troszcz się, tak, to jest trudne, tak, dbaj o czystość swoich myśli, trudne, nie zmieniaj innych, tylko zmieniaj siebie, trudne, wszystko jest trudne, ale wydaje mi się, że w Bożej mocy my jesteśmy w stanie doświadczyć tych rzeczy. Jesteśmy w stanie doświadczyć tych rzeczy. I tylko w Bogu możemy to zrobić. Musimy do Niego przylgnąć, bo w Nim jest moc do poświęcenia. Bo w Nim jest moc do tego, żeby wyjść takie zwykłe życie chrześcijańskie, takie niewybijające się, takie zwykłe, normalne życie chrześcijańskie, tak? W Nim jest moc, żeby zrobić coś ekstra. Żeby prosić Boga bez skrępowania. I żeby stać się niezwykłym narzędziem w tym, co Bóg chce zrobić i niezwykłym świadectwem dla Niego. Amen. To chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że coś wzięliście z tego słowa i chciałbym, żebyście powstali i pomodlimy się jeszcze. Halleluja. Halleluja Boże, my stojąc przed Tobą jesteśmy świadomi tego, że potrzebujemy Twojej mocy, Panie. Potrzebujemy tego, żebyś Ty działał w nas, Panie, żebyś nas dotykał, Panie. Żebyś Ty wyposażał nas, Panie, do tego, żebyśmy mogli robić te rzeczy. Żebyś Ty nas wyposażał, żebyś Ty nam dawał moc do przebaczenia, do miłowania swoich nieprzyjaciół, do wybaczania im, Panie. Żebyś dawał nam moc, Panie, do tego, żebyśmy byli naprawdę pełni zapału dla Ciebie. Żebyśmy nie skupiali się, Pani, na sobie. Żebyśmy nie skupiali się na sobie. Żebyśmy się nie skupiali na swoich słabościach, Panie. Panie, wołam do Ciebie o Twoją moc, Twoją łaskę, Panie. Chcemy uniżyć się przed Tobą.